Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich w kolejnym wysłuchaniu. Dziś gość, na którego czekałem kilka lat, ale w końcu znalazła się okazja. Marta Abramowicz jest moim i waszym gościem. Marta przychodzi do nas ze swoją trzecią książką dotyczącą Kościoła, po zakonnicach, dzieciach księży, w wielkiej tajemnicy, nie zdradzając nikomu, przez długi czas pracowała nad książką o Irlandii. Irlandia wstaje z kolan, to tytuł książki, która będzie miała swoją premierę, jeśli nic się nie zmieni, 27 września. Tą książkę możecie już zamawiać, tak wygląda okładka, myślę, że ją pokażemy. I też w opisie tej rozmowy macie link do sklepów internetowych. Nie pozabijajcie się później, jak będziecie zamawiać po tej rozmowie, bo na pewno będzie ciekawa. Marto, zanim cię spytam, dlaczego Irlandia, albo nie, nie będę uprzedzał, powiedz właśnie, dlaczego Irlandia?
Dlaczego Irlandia? Bo dostawałam po tych książkach o Kościele, które pisałam, czyli Zakonnice, Dzieci Księży, dostawałam pytania dotyczące tego, dlaczego Polska jeszcze nie jest Irlandią.
Bo wszyscy porównujemy Polskę i Irlandię, prawda?
No, od czasu, kiedy w ogóle w wyborach, w kampanii wyborczej Donald Tusk kiedyś mówił, że będziemy drugą Irlandią. No to tak jakoś to dźwięczy, a Irlandia ma historię najbardziej podobną do Polski, też jako kraj katolicki.
No, jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie. Nie? Właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo w Polsce to byli najeźdźcy, zaborcy i ten dzielny kościół, który tam, wiesz, dał odpór wszystkich. Nieważne, że wszyscy papieże zwalczali powstania narodowo-powstańcze, że biskupi szli na współpracę ze zdrajcami narodu. Nieważne, że kapowali do SB i chyba najbardziej współpracująca to była grupa, jeśli chodzi o przekrój społeczny, współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa. No ale jest taki mit,
wiesz,
że ten kościół...
oczywiście nie jest czarno-biała, więc...
Jasne. To znaczy, no wiesz, no są pewne fakty, nie, nie podlegające
tak,
dyskusji.
Tak, dlatego jest ale... część takich faktów, a mamy też część innych faktów. I to też w historii Irlandii jest właśnie bardzo ciekawe, że mamy ludzi kościoła, no, którzy dokonali wszelkich możliwych przekroczeń. I mamy ludzi w tym kościele, którzy walczyli o wolność Irlandczyków. No tak. Więc no to są takie właśnie, ja też tak celuję w takie tematy, które no nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Mm-hmm. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania,
ale
które
często sobie stawiam. Ale powiedz kilka słów o tym micie założycielskim katolickiej Irlandii. Skąd ona się wzięła?
No, to bardzo podobna historia jak w Polsce. Irlandczycy byli uciskani, byli biednym narodem skolonizowanym przez Brytyjczyków i też się z tej kolonizacji, z zaborów wyzwalali. I też Kościół grał bardzo dużą rolę w tym, dlatego że Irlandczycy byli katolikami, Brytyjczycy byli protestantami. Więc tutaj ta silna katolicka narodowość stała się podwaliną no, całej Republiki Irlandzkiej, o której w Polsce niewiele wiemy, bo to, co my wiemy o Irlandii, to zwykle dotyczy Irlandii Północnej. Belfastu, tam gdzie, czyli kawałka, który pozostał w rękach Brytyjczyków, tam gdzie toczyły się walki o wyzwolenie. Natomiast Irlandia, czyli ta cała część wyspy południowa, powiedzmy sobie, no ale to jest zdecydowanie największa część wyspy, ten skrawek Irlandii Północnej jest mały, no to jest taki kraj, o którym my praktycznie w Polsce nic nie wiemy. I to też był kłopot dla mnie, bo ja pisząc nie mogłam znaleźć zbyt wielu materiałów i musiałam się po polsku. Dlatego musiałam czytać bardzo dużo po angielsku.
Tak, ale urocze w tej twojej książce jest to, że dajesz nam przewodników, którzy nas prowadzą przez tę historię. To jest kilka osób u ciebie. I bardzo interesujące dla mnie jako prawnika jest to, że nawet konstytucja, wydawałoby się świeckiego, deklarującego takie wartości kraju, jest po prostu katolicka tak naprawdę. I czemuż byś powiedziała o tym kilka słów, jakie były jej zapisy i skąd to się wzięło, na czym polegał ten sojusz ołtarza, kto był jakimś głównym, jacy byli głównie aktorzy właśnie.
Którzy... Tak, dobrze, że powiedziałeś o tych bohaterach, przewodnikach, bohaterach i bohaterkach, bo ja rzeczywiście chciałam jak najszybciej przejść do tych historii, które no, opowiadają te dzieje Irlandii, te dzieje wstawania z kolan. Natomiast no, musiałam pokazać jakieś tło historyczne. Chciałam to zrobić w taki minimalny sposób, tak po prostu, żebyśmy wszyscy
jak
wiedzieli,
było, tak.
Jak było. Irlandia odzyskuje niepodległość w 1922 roku, więc mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Polska.
Tak.
I no, mamy jakby dwóch ojców założycieli. Jednym jest de Valera, który jest wiecznym prezydentem i premierem i stoi na czele kraju aż do lat 70., a drugim jest arcybiskup Dublina John Charles McQuaid, który również do lat 70. jest jedną z najważniejszych postaci w Irlandii i oni dwoje dogadują się po to, żeby napisać wspólnie konstytucję, która uwzględni interesy kościoła, bo Irlandia opiera się na kościele, dlatego że kraj jest biedny. Nie ma pieniędzy na szkoły, nie ma pieniędzy na szpitale, nie ma pieniędzy na wsparcie ubogich. A kościół ma swoją infrastrukturę. Zakony od zawsze, mają głęboką tradycję zajmowania się edukacją, mają głęboką tradycję pomocy chorym, pielęgnacji chorych i mają głęboką tradycję wsparcia ubogich. I gdzieś tam w XIX wieku były to też jedyne, trzeba sobie powiedzieć, jedyne instytucje, które to robiły, bo państwa tego nie robiły. Państwo
miały infrastrukturę, chcesz powiedzieć.
Państwo irlandzkie, to znaczy albo państwo brytyjskie wcześniej, oferowało tylko przytułki, w których warunki były straszne. W związku z czym te instytucje oferowały warunki lepsze. No i w momencie, kiedy Irlandia odzyskała tę niepodległość, no to Kościół powiedział, no to my pomożemy. A Irlandia, a rządzący rząd no powiedział, no to pomóżcie, dziękujemy. I tak to się stało. I powstała wspólna konstytucja, gdzie oczywiście Kościół chciał, żeby wybrzmiało to, że on jest jedyny panujący. Ten zapis akurat nie powstał aż tak mocno, ale była mowa o szczególnym
przywilejowaniu.
Tak, szczególnej kościoła. Pozycji Kościoła katolickiego. No oprócz tego zakaz rozwodów.
No to jest w ogóle ewenement zakaz jedyny antykoncepcji. Chyba w Europie, który w ogóle był. I żeby rangę konstytucji, znaczy w ogóle był zakaz rozwodów, ale żeby rangę konstytucyjną miał przepis aż taki, nie?
Tak, to po prostu. Tak.
A powiedz mi ten biskup...
I też, co jest ważne, w Irlandii nie można było zmienić konstytucji inaczej niż przez referendum. Dlatego...
Tak długo to trwało.
Raz tak długo to trwało. Różne siły chciały wcisnąć jak najwięcej do zapisów do konstytucji. Między innymi w latach 80. przegłosowano poprawkę, że aborcja jest zakazana konstytucją i dlatego potem Irlandczycy, żeby odrzucić te zapisy, żeby móc mieć inne prawo, musieli zorganizować referendum.
Taki kwalifikowany wysiłek. Ale powiedzmy sobie jeszcze o tym klimacie. Zaraz przyjdziemy do modelu małżeństwa, do modelu edukacji, który temu towarzyszył, bo ty pokazujesz takie, znaczy smaczki to jest złe słowo, ale rzeczy, które zostają mi gdzieś tam w pamięci. Na przykład jakąś osobistą wojnę kościoła z tempaksami. Tak? To się wydaje nieracjonalne. Wiesz, możemy się z tego śmiać, ale ty opowiadasz, że tempaksy były źle widziane przez Kościół. Dlaczego?
No, to mówimy o latach 40., kiedy tampaksy, czyli tampony, dotarły do Irlandii. One były znane już wcześniej w Europie, ale to była wojna. W związku z czym, ze względu na wygodę użytkowania, tampony stały się takim dobrem, które kobiety chciały mieć. I rozpoczęto sprzedaż w irlandzkich aptekach, ale wtedy list do arcybiskupa, arcybiskup dowiaduje się o tym, wysyła swoje stanowisko do rządu, że nie może być sprzedaży takich środków w Irlandii, no ponieważ one zagrażają dziewictwu kobiet, no i też mogą prowadzić do satysfakcji seksualnej. To oczywiście jest ubrane w piękne słowa, ale o to chodzi.
Niesamowite w ogóle. Albo przypominam sobie też jakieś osobiste ingerencje biskupów. Przeskakuję tak, ale chcę pokazać ten klimat w działalność mediów publicznych, kiedy opowiadasz, że jakiś biskup dzwoni zbulwersowany, że w jakimś programie miał miejsce jakiś niewybredny żart i prowadzący i w ogóle cała telewizja publiczna, wydawałoby się, miała z tym problem. Zdaje się, to było w programie Late Late Show.
Tak. Tam chodziło o to, że był taki quiz i mąż zapytał żony o to, w quizie chodziło o to, jak dobrze małżeństwa się znają, więc mąż zapytał, jaką bieliznę nocą nosiła w noc poślubną. A ona odpowiedziała, chyba żadnej. No i się rozpętała burza. Program został potępiony w niedzielnej mszy. Zostały wysłane listy do telewizji. Nie używano słowa seks, ale wiadomo było, że o to chodzi. To dlatego, że głównie chodziło o władzę i o seks, o władzę nad seksem. Dlatego moja książka o tym mówi.
Tak, jest duża literatura na temat tego, dlaczego Kościół instrumentalizuje ten seks, no bo z jednej strony jest to podstawowa potrzeba, a z drugiej strony bardzo łatwo ludzi wpędzić w poczucie winy i rzeczywiście wpędzanie kobiet i dziewczyn zwłaszcza, no bo z chłopcami było trochę inaczej, powiemy sobie o tym temat. Kościół irlandzki w sukurs z rządem opanował do mistrzostwa. Chciałbym porozmawiać z tobą na temat specyficznego systemu edukacji. Tak jak powiedziałaś, trudno powiedzieć, że państwo oddało Kościołowi edukację, bo na zawsze Kościół się tą edukacją zajmował, ale mieliśmy kilka takich segmentów tego nauczania. A najbardziej znane w Polsce to chyba są pralnie Magdalenek.
Ale to nie była edukacja.
Ja wiem, to nie była edukacja, ale sposób wychowywania jakiś, no bo Kościół mówił, że pralnie Magdalenek...
Kościół miał... zacznę od edukacji.
Bo tradycja jest XIX-wieczna jeszcze tego.
Tak. Edukacja tradycyjnie była prowadzona przez Kościół, ale państwo opłacało szkoły.
Tak.
Finansowało i w związku z tym oficjalnie też miało pieczę nad tymi szkołami, ale no tutaj oficjalnie zawsze musiało tylko się dogadywać z Kościołem, no bo to Kościół w praktyce decydował o tym, jak to będzie wyglądać. No i generalnie przez większość historii Irlandii w szkołach męskich dla mężczyzn, bo zakony męskie prowadziły szkoły dla chłopców, i żeńskich dla kobiet, bo zakony żeńskie prowadziły szkoły dla dziewcząt, nauczycielkami bądź nauczycielami byli zakonnicy i zakonnice. Dopiero teraz to się zmieniło, bo co jest ciekawe, Kościół wciąż ma jakby pod sobą 90% szkół podstawowych i około połowę średnich.
No, tylko jest kontrola oczywiście.
Tylko jest to zupełnie już inne nauczanie. Są świeccy nauczyciele, nie ma... Znaczy rodzice nie boją się posłać dzieci do tych szkół.
Bo to jest szkoła po prostu.
Bo to jest po prostu szkoła i no, nie ma tam uczenia nienawiści i...
Znęcania się, bicia i gwałcenia.
Tak, nie ma tego. Więc to są już zupełnie inne szkoły. Natomiast, natomiast no, ta edukacja wciąż państwo jakoś się dogaduje z Kościołem, bo nie stać go też na odebranie.
Stworzenie, na stworzenie,
tak,
nowa,
na stworzenie sieci szkół, chociaż no takie szkoły Educate Together tam są i tak się składa, nie wiem dlaczego, można pogłębić te studia, że akurat Polonia posyła chętnie dzieci do tych szkół świeckich, a nie do tych zakonnych.
Tak.
Ale być może to wynika z kontaktów Polonii z polskim kościołem w Irlandii, które no, są w dużym kontraście do tego, jaki mają kontakt, tak jak jest w Polsce, jaki jest kontakt teraz z kościołem irlandzkim, gdzie wszyscy są mili, uprzejmi i tylko jakby starają się, żeby
ktoś tam wrócił.
Ktoś wrócił, albo żeby relacje były dobre. Więc wracając do tych szkół, no to tam też w Irlandii była dozwolona, tak jak i w Wielkiej Brytanii, były dozwolone kary cielesne w szkołach, więc ten reżim w tych szkołach, zwykłych szkołach, nie mówimy tutaj na razie o innych instytucjach, był bardzo srogi. I panowało przekonanie, no, że dzieci są bite, bo zasłużyły. Więc była taka sztywna dyscyplina, no i modlitwy rano, w południe, przed obiadem, po lekcjach, oczywiście nauczanie też religii, księża i zakonnice w szkołach, więc to i właściwie można powiedzieć, co jest być może najciekawsze, że wszystkie osoby w mediach, wszystkie osoby w polityce, wszystkie osoby, które zajęły jakąś pozycję społeczną, musiały przejść przez ten system szkół kościelnych. W związku z czym, kiedy w Irlandii wybuchły te skandale dotyczące nadużyć i seksualnych, i przemocy psychicznej, fizycznej w tych różnych instytucjach, o których za chwilę powiem, to ocaleni czy ofiary tej przemocy nie wiedziały, jak te dziennikarze, ci politycy się zachowają, no bo wszyscy pochodzili z tych samych szkół.
No tak, i to było takie wyparcie chyba większe przez to. Zresztą ty opisujesz tutaj taką sytuację zupełnie przedziwną dla mnie, że tak naprawdę ciężar wypłacenia odszkodowań za krzywdę, które wyrządzili duchowni dzieciom, tak, został przeniesiony tak naprawdę na państwo, tak.
No bo zakony w pewnym momencie powiedziały, no ale przecież to wy wysyłaliście do nas.
No ponad miliard euro, już nie pamiętam, chyba to była.
Ale teraz powiedzmy, o jakie instytucje chodzi.
Chciałbym, żebyś...
Bo szkoły to jedno, wiadomo, że one były skierowane do całej populacji.
Ale powiedzmy o tych kwalifikowanych takich miejscach.
Był typ instytucji, które były dla osób, które do tego społeczeństwa katolickiego nie pasowały.
No to może opowiedzmy o szkołach przemysłowych.
Tak, więc były szkoły przemysłowe, domy matki i dziecka i pralnie Magdalenek, o których już wspomniałeś.
Tak.
I ponieważ, tak jak stanowiła konstytucja, małżeństwo było związkiem mężczyzny i kobiety, było nierozwiązywalne, a rola kobiety polegała na tym, że rodzi i wychowuje dzieci. Właściwie w konstytucji zapisy były takie, że nie powinna pracować, tak? Bo nie będzie wypełniała obowiązków dla dobra narodu. I tak też było, bo był też osobna ustawa, która mówiła, że kobieta musi zrezygnować z pracy w momencie zawarcia związku małżeńskiego. I do lat właściwie 70. we wszystkich państwowych instytucjach, ale też w większości prywatnych firm największych, kobiety musiały, po prostu nie miały innego wyjścia, w momencie zawarcia związku małżeńskiego musiały zrezygnować z pracy, zająć się domem i dziećmi. A że nie było antykoncepcji, aborcja była zakazana, no to wiadomo, że to był rok po roku ciąża i rodziny często miały 10, 8, 12 dzieci.
To jest taki skuteczny sposób też, tak sobie myślę, eliminowania kobiet w ogóle z życia publicznego. One stają się zupełnie niewidzialne, bo są zajęte wychowywaniem dzieci.
Tak, tak. Jeśli zdarzały się odstępstwa, to znaczy na przykład mąż zostawiał żonę i ona zostawała z dziećmi, oczywiście nie miała pracy, nie mogła też znaleźć pracy, bo tej pracy dla kobiet prawie nie było, albo były jako służba domowa, no to wtedy z zamieszkaniem, z zajmowaniem się cudzą rodziną, nie można było wziąć własnej, no to państwo miało na tę okoliczność szkoły przemysłowe, gdzie umieszczało te dzieci odebrane tym samotnym kobietom, wychowującym w pojedynkę te dzieci, które albo też na przykład, gdy zaszły w ciążę bez ślubu, to też dzieci mogły być odebrane i trafić do szkoły przemysłowej. Albo też rodzina niedostatecznie zajmowała się dziećmi i dzieci chodziły na wagary. Jeśli chodziły na wagary, też mogły trafić do szkół przemysłowych.
Jasne, ale
i tam panował taki reżim, ja się spotkałam z określeniami osób, które czytały moją książkę, że to były obozy koncentracyjne dla dzieci. No, nie wiem, jakie było twoje wrażenie.
No myślę sobie, że podobne. No, to znaczy w ogóle opisujesz historie zupełnie, które no, wydawałoby się, że nie mają się prawa wydarzyć w XX wieku. O przemocy tych świadectw jest mnóstwo. O takim znęcaniu się programowym przez ludzi zaburzonych psychicznie. Mam takie wrażenie, że te siostry zakonne po prostu były zaburzone.
I to jest ciekawa historia, bo część osób, które były tak statystycznie się znęcały nad dziećmi, to tak. Ale część osób była po prostu w tym systemie. Nie wiem, znasz eksperyment Zimbardo, który mówi, no, że jeśli ktoś będzie strażnikiem,
to się socjalizuje.
To bardzo szybko zacznie karać tych więźniów.
No,
więc tutaj rzeczywiście jest też tak, że ta formacja też, czy zakonna dla kobiet, czy mężczyzn, ona sprzyjała takiej srogości, też takiej odcinaniu się od uczuć, też niezrozumieniu dla potrzeb też seksualnych i swoich, i innych.
Bo same miały takie doświadczenie też te osoby, moim zdaniem. I trudno było o jakieś, nie wiem, progresywne zachowanie się, ale ty opowiadasz...
Nie było też żadnego przygotowania.
Tak, ale tak pomyślałem sobie, czytałem twoją książkę, że wszyscy mówią Kościół tutaj, państwo chroni rodzinę, małżeństwo i tak dalej, ale odpowiedzialność za to, że mąż zostawia rodzinę, za to, że zgwałci kobietę, tak, no kto ponosi? Ta kobieta i to dziecko.
Kobieta zawsze była upadła, w związku z czym to ona przyczyniła się do tego grzechu, czy do tego, co się jej wydarzyło i to jest... To przekonanie społeczne, ono jest bardzo dobrze ugruntowane w teologii, w tym, co przez wieki głosili teologowie katoliccy. I to ja też już pisałam o tym dzieciach księży, o Ucierankę Heinemann, która bardzo dokładnie to wszystko opisała i wyjaśniła. No i tutaj ta Irlandia jest taką egzemplifikacją tych teologicznych przekonań, czy też tej nauki kościoła zapisanej w piękny sposób. No ale w praktyce to właśnie wyglądało tak, jak w tej Irlandii, w tej katolickiej utopii, którą chciano tam stworzyć.
No bo tam dochodziło do takiej sytuacji, że wystarczyło, że dziewczynka była za ładna na przykład i mogła kusić, tak? I wiele jest takich przykładów, to nie jest przykład odosobniony, już mogła trafić właśnie na przykład do pralni Magdalenek.
Zapobiegano wtedy temu, żeby ona kusiła
i wysłano
do pralni Magdalenek. I no, z tymi pralni Magdalenek to były takie instytucje, azyle Magdalenek tak naprawdę się nazywały, ale ponieważ tam głównie to były pralnie, czyli prało się bieliznę najpierw w tym XIX wieku, gotowało się w jakichś kotłach, maglowano na takich rozgrzanych maglownicach, potem to już
ciężka
było trochę bardziej zmodernizowane, ale ciężka fizyczna praca od świtu do nocy.
W jakichś
uniformach takich strasznych, no oczywiście z przerwą na wychowanie religijne w niedzielę te msza nie dojadały, a przede wszystkim nie mogły wyjść stamtąd. I to była różnica pomiędzy tymi azylami Magdalenek, które powstały w XIX wieku i które właściwie wówczas świadczyły
dobre
pewnego rodzaju
miały
pomoc dla kobiet.
Tak.
Szczególnie dla tych kobiet, które musiały trudnić się prostytucją, bo one nie miały gdzie pójść, nie było żadnej pomocy państwa dla nich.
Życie,
i one czasem nawet dobrowolnie zgłaszały się po taką pomoc, ale też mogły dobrowolnie odejść. W Irlandii nie można już było dobrowolnie odejść z tych pralni. Właściwie to jak się tam trafiało, bo czasem też sądy kierowały, bo prostytucja była w Irlandii nielegalna, więc na przykład z tego powodu. Rodziny, żeby te krnąbrne dziewczęta, które mogły kusić, tam umieścić, żeby no, nauczono je życia, albo przynajmniej odseparowano od tych mężczyzn. Trafiały tam też zgwałcone dziewczyny przez ojca, przez brata, przez sąsiada, no bo to też była hańba dla rodziny. Ona była skalana. No, w każdym razie no, musiała zniknąć z oczu społeczeństwa. No i to były takie miejsca. I tam te kobiety pracowały bardzo ciężko i nie mogły właściwie wyjść. To znaczy nikt im nie mówiła, niekiedy kończy się wyrok. I od ich determinacji zależało, czy one się stamtąd wydostaną. Niektóre musiały uciec. Ale też był jakiś procent tych kobiet, niewielki, ale był, które zostawały tam do końca życia.
Opowiadasz też...
A ostatnią pralnię zamknięto w 1996 roku, więc my naprawdę nie mówimy o średniowieczu.
To jest zupełnie niesłychana historia, ale powiedzmy sobie jeszcze o sytuacjach związanych z... Znaczy, no, ujawniano też groby różnych dzieci małych, noworodków, pozakopywanych gdzieś tam z jakimiś kościołami. Jest dużo w prasie, przynajmniej międzynarodowej, na ten temat artykułów.
Tak, to jest bardziej trochę skomplikowane. Oczywiście tak, historia, bo na przykład Tuam, którego to dotyczy, to no bo stoi za tym takie przekonanie, że to zakonnice tam specjalnie wykańczały te dzieci. A to wszystko znowuż się sprowadza do złego zarządzania i złego zaplanowania. Wiadomo, że w domu, to jest ta instytucja, o której my nie powiedzieliśmy jeszcze, to jest, są domy dla matki i dziecka, czyli miejsca, gdzie trafiają kobiety, które zaszły w nieślubną ciążę po to, żeby tam urodzić dziecko i po to, żeby tam oddać je, bo nie mogły go zatrzymać, jeśli nie mogły go utrzymać.
Żeby państwo...
A rodzina nie chciała pomóc. A one nie mogły znaleźć pracy, jak z dzieckiem znajdą pracę. W związku z czym musiały się zgodzić na odebranie im tego dziecka i albo dziecko szło do adopcji do tak zwanych dobrych katolickich rodzin, często ze Stanów Zjednoczonych, albo też jeśli się zupełnie nie zgadzały i miały jeszcze nadzieję, że je kiedyś odzyskają, to trafiało po prostu do tych szkół przemysłowych. Oczywiście w tych domach było mnóstwo osób. Tak, ale dlatego, że było mnóstwo osób w jednej sali. Tak, noworodki leżały w jednej sali, kobiety leżały w jednej sali, choroby rozprzestrzeniały się błyskawicznie, a ten dom, o którym mowa, z jakichś powodów wysyłał kobiety do pracy w szpitalu obok, który się znajdował, z ciężko chorymi dziećmi, bo one musiały też odrobić oczywiście swoje utrzymanie, tam ciężko pracując. No i część z nich była kierowana do szpitala, gdzie ciężko pracowały, opiekując się chorymi na różne zakaźne choroby dziećmi, wracały, no i te choroby się tam rozprzestrzeniały błyskawicznie, więc to wszystko było też w ogóle źle pomyślane, ale to były, pamiętajmy, lata 40, 50, 60 mniej więcej.
Tak, z tym, że badano, z tego co pamiętam, też z innych publikacji, śmiertelność dzieci w społeczeństwie w normalnych warunkach.
Była wyższa, oczywiście, że była wyższa. To trudno...
Bez porównania. Nawet,
ale to, co jest istotne w tym, co mówisz, to to, że te dzieci były pochowane w zbiorczych mogiłach bez katolickiego pogrzebu.
No i gdzieś tam nawet spotkałem się z takimi podaniami, że były zakopane w jakichś gnojówkach tam wręcz. To po prostu...
W tym roku na wiosnę ma się odbyć ekshumacja, będziemy więcej wiedzieli. No, bo to cały czas to już trwa ileś lat, nie, ale dopiero teraz przystępują do tej ekshumacji.
Bardzo dużo na ten temat tekstów. Natomiast powiedzmy trochę o dzieciach, dlatego że mieliśmy do czynienia, bo w ogóle to, co też może szokować, to jest to, że tak naprawdę o tym oddaniu do pralni Magdalenek tych dziewczynek nie decydował żaden sąd, tak? Tylko tak naprawdę lokalny
tak,
proboszcz.
Bo to były, to znaczy, powiedzmy sobie tak, że to było...
Bez prawa apelacji, odwołania,
były dwa rodzaje sądu. Jeden był sądem takim, jaki znamy w sprawach...
Powszechnym, tak, świeckim sądem.
Ale
tak.
Tutaj był świecki sąd, a drugi był sądem takim społeczności. Proboszcza, ale też społeczności, no bo to przecież rodziny też uważały, że to jest hańba.
Tak.
Z jednej strony ksiądz potępiał z ołtarza, niby miał nie potępiać tak imiennie, ale wiadomo było zawsze o kogo chodzi, o jaką rodzinę, no więc hańba, z drugiej strony sama rodzina uważała, że to hańba i nie przeciwstawiała się temu. Więc mamy tu... I to był drugi sąd, który załatwiała rodzina z zakonnicami albo z zakonami męskimi.
Znaczy zależy mi o tym, żeby nasi widzowie mieli świadomość, że to było wyjęte właśnie z tego świeckiego wymiaru sprawiedliwości. Tak samo jak...
Tak, nad pralniami Magdalenek nikt nie miał kontroli. Ale była jakaś iluzoryczna, ale była kontrola państwa nad szkołami przemysłowymi. Na przykład byli tam co jakiś czas wysyłani inspektorzy. Ale ci inspektorzy właściwie nie widzieli niczego.
Jak te trzmałpy, nie widzę, nie słyszę.
Czasem pisali jakieś uwagi, w którym mówili, że dzieci jedzą tutaj gorzej niż krowy, ale nikt z tym nic nie robił.
Tak.
Ale też, co istotne, bo dużo mówimy o zakonnicach, to powiedzmy też o męskich tych szkołach przemysłowych, gdzie byli zakonnicy i tam w tych raportach, które potem w latach 2000 zbadano w końcu to zjawisko ofiary czy ocaleni, zaczęli o tym głośno mówić. Trwała przez wiele lat walka o to, żeby im uwierzono i w końcu państwo zleciło dochodzenie. I na skutek tego dochodzenia powstał raport Ryana tak zwany, gdzie wszystko z detalami opisano na kilku tysiącach stron, ale to co najważniejsze to było to, że przemoc seksualna, czyli wykorzystywanie, gwałty na dzieciach ze strony personelu zakonnego, czyli zakonników braci, no, były czymś powszechnym.
Takim znormalizowanym.
W tych szkołach męskich. To było coś powszechnego.
Kilka procent, nie był jakiś odsetek, tylko kilka procent. Ja pamiętam o tym. Przerażające są też ten proceder właśnie handlu dziećmi, o którym mówiłaś, a chyba jeszcze bardziej okrutne było to, że te matki nie mogły się dowiedzieć, co z tymi ich dziećmi się dzieje i w drugą stronę to też działały. Te dzieci, które szukały tożsamości swoich rodziców, też nie miały na ten temat wiedzy i ty też opowiadasz o szczególnych przypadkach ludzi.
Ja też staram się opowiedzieć to, tak jak powiedziałeś, przez przewodniku, przez historię. Więc jedną z bohaterek jest Bernadette, która przeszła przez szkoły przemysłowe i teraz po latach, bo już po 70 jest, pomaga innym ocalonym. Jest też Sheila, która właśnie była w domu matki dziecka i która opowiada o swoim synu Antonym, którego po 40 latach mogła dopiero poznać. Ale ta historia ma jakiś happy end. No, trudno tu mówić o happy endzie, ale no, przynajmniej jest w stanie mieć kontakt z synem. Spotkali się. Ale ile matek, ile dzieci nigdy się nie spotkało. Ponieważ no, to nie było tak, że część oczywiście matek zostawiała dzieci i znikała od razu, ale część z tych matek toczyła przez lata walkę o to, żeby je odzyskać.
Niesamowite jest to, bo gdzieś jakieś rodziny, nie wiem na ile miały świadomość w Stanach Zjednoczonych, przyjmowały te dzieci właśnie z
Irlandii. Nie miały świadomości. To były, część rzeczy była ukryta, to znaczy o szkołach przemysłowych wiedzieli, o domach matki i dziecka wiedzieli, no ale losy dzieci adoptowanych, czy pralni Magdalenek, to były dwa najgłębiej skrywane sekrety w społeczeństwie irlandzkim.
Niesamowita historia. Powiedzmy sobie też o...
Ale też opowiadam historię oczami Tonego, który jest zakonnikiem. Jak on to widział, jak on niesiony tymi ideami soboru starał się na swój sposób pomagać ludziom, rozgrzeszać te kobiety, które mówiły o antykoncepcji.
No ale też z jakim przyjęciem to się właśnie, z jakim oporem kościoła to spotykało.
Został właściwie ekskomunikowany. On też, dodajmy, jest redemptorystą i ci redemptoryści w Irlandii, to też jest bardzo ciekawe, to zupełnie inni redemptoryści niż nasi znani z ojca Rydzyka. Tam to była awangarda zmian. To też jest dla mnie niezwykle ciekawe, że to tak się ułożyło u nas i u nich. No ale też powiedzmy sobie, że zakony również podlegają pod Watykan, więc Kongregacja Nauki Wiary, no po prostu robiła wszystko, żeby tego Tonego w tych latach późniejszych ekskomunikować. To się nie udało, bo redemptoryści stanęli za nim, jego irlandzcy redemptoryści stanęli za nim i on, ale został suspendowany, ma zakaz odprawiania mszy, no więc zaczął jeździć z tymi ideami reformy kościoła po kraju. Zamienił tą ambonę na sale parafialne i nadal głosił swoje poglądy.
Tak, piękna zupełnie historia, ale powiedzmy sobie, co doprowadziło do zmian, bo to zdaje się, nie były zmiany, które zaszły, bo to mnie bardzo interesuje, żebyśmy sobie tego dotknęli, które zaszły w kościele. Oczywiście mamy w pewnym momencie arcybiskupa Martina, tak, prymasa z Dublina, tak, z tej archidiecezji, który rzeczywiście jest człowiekiem już zupełnie innego formatu niż jego poprzednicy, ale tak naprawdę wydaje się, że tą całą zwycięską woltę nad kościołem, no to przyniosły kobiety, tak. Pokazujesz w książce, ja sobie jakoś tak to komicznie wyobrażam, chociaż pewnie no, to jest pewien akt heroizmu, jak one się gdzieś wybierają po prezerwatywy, po środki antykoncepcyjne, żeby je przywieźć, żeby te kobiety no, miały w końcu dostęp do swoich facetów,
taki protest,
bo prezerwatywy były zakazane.
Protest kobiet, z którego to protestu rodzi się potem cały ruch kobiecy, ale na początku lat 70. one jadą do Belfastu. Jeszcze tam nie trwają walki IRA. I jeszcze ten Belfast jest takim uosobieniem wolności. I tam, ponieważ to jest Wielka Brytania, tam można kupić i prezerwatywy, i pigułki antykoncepcyjne. Więc one jadą po to, żeby przywieźć to i pokazać. No i tam natrafiają na różne trudności, między innymi nie mają recepty na pigułki. No ja opisuję, jak sobie z tym radzą i jak wracają z tymi nielegalnymi rzeczami, już tam czeka na nie celnicy, policja i tłum przed wejściem.
Tak. Niesamowite to jest, wywatujące i to jest takie małe zwycięstwo, ale też poza tymi bezimiennymi bohaterkami są też takie bohaterki, które znamy imienia i nazwiska, jak prezydentki Irlandii, też wychowane w tym takim katolickim drylu. Jedna z nich, Mary McAllis, zaczęła nawet studiować chyba teologię, czy prawo kanoniczne.
Ona została prezydentką w 97 roku.
Żeby zmienić ten kościół.
jako głęboko wierząca też katoliczka, ona też pochodziła z Belfastu i ona kierowała się rzeczywiście przesłaniem chrześcijańskim, miłujcie nieprzyjaciół swoich, i ona stoi za całym procesem pokojowym w Irlandii Północnej. To ona przez lata budowała te mosty, to ona doprowadziła, jest jedną z głównych architektek tego porozumienia pokojowego. I potem została prezydentką Irlandii, gdzie być może nie mogła aż tak wprost odnosić się do kościoła, chociaż robiła to. Przyjęła komunię w katedrze protestanckiej, co doprowadziło biskupów do białej gorączki. Ich krótkowzroczność też, bo to jest w momencie właśnie podpisywania tych porozumień pokojowych, jest straszna też. I też była w stanie powiedzieć papieżowi, że seksistowski żart ją po prostu obraża. Ale no, gdzieś tam wciąż trudno jej było, na przykład opowiada o tym, że trudno jej było stanąć za prawem do aborcji. To potem robi. Więc też ma głęboką refleksję i namysł. Też jest matką geja, w związku z czym staje po zakończeniu swojej kadencji. Jest jednym z głównych głosów w tym referendum na rzecz, na rzecz małżeństw. A potem jedzie do małżeństwa osób LGBT, a potem jak tylko kończy prezydenturę, jedzie do Watykanu i robi ten doktorat z prawa kanonicznego po to, żeby pokonać Kościół jego własną bronią. I jeśli będziemy mieli jakiegoś Lutra, to będzie to Mary McAleese.
Tak, przypomnijmy o tym incydent, o którym mówiłaś, i ten seksistowski żart papieża, to papieża Polaka Jana Pawła II, który powiedział mężowi, pani prezydent, że to on chyba powinien być prezydentem, czy on nie chciałby być prezydentem.
Na powitanie. No rzeczywiście było to niestosowne, ale Mary McAleese mogła zareagować.
Widziała panie Wojtyła, zabrała go do pokoju i zażądała przeprosin. No i Wojtyła zaczął się tłumaczyć, że on nie zna dobrze angielskiego i ją przeprosił. Warto musimy kończyć, chociaż byśmy mogli jeszcze rozmawiać pewnie długo. Tak jak już przerobiłaś ten proces wstawania z kolan Irlandczyków, aby Polska wstała z kolan. Chciałem powiedzieć, modlimy się o to.
Po to napisałam tę książkę. Wierzę, że jak ją przeczytamy, no to zobaczymy. I tak. Zobaczymy też, jak Irlandczycy zrobili.
Jasne, ale powiedz mi, bo często się mówi, że niektórzy mówią, że ten Kościół się zmieni, że będzie inny, że czekamy na jakąś reformę. Inni mówią z kolei, a co mnie to obchodzi, już nie chodzę do tego Kościoła. Po prostu. I chodzi mi o to, żebyś powiedziała, czy ta zmiana zaszła w kościele, czy to była jednak zmiana po prostu wymuszona przez społeczeństwo, twoim zdaniem?
No to zdecydowanie była zmiana wymuszona przez społeczeństwo, ale też przez ludzi wewnątrz kościoła. To też jest społeczeństwo, tych zwykłych księży i zwykłe zakonnice. Oni i społeczeństwo świeckie dopominało się zmian. No i też opisuję w mojej książce bohaterów i bohaterki, którzy, no, na przykład Alve Smith, która stanęła na czele tej kampanii o prawo do aborcji w wieku ponad 70 lat. Czy profesora socjologii, który napisał książkę, za którą go wyrzucono z uniwersytetu, obnażającą...
Inglis.
Tak, profesor Inglis, monopol na moralność.
Tak, ta książka, szkoda, że nie przetłumaczona.
No rzeczywiście, moglibyśmy ją czytać teraz i w Polsce. Więc pokazuję tych ludzi, którzy wstali z kolan i doprowadzili do tego, że no, Irlandczycy nie kłaniają się już biskupowi ani księdzu.
No dobrze. Miejmy nadzieję, że i my wstaniemy z kolan, chociaż żebyśmy, nie wiem, z dwóch kolan na jedno kolano chociaż wstali, to by było dobrze. Najlepiej na dwóch. Z dwóch, żebyśmy wstali i do mnie stanęli i nie bali się.
Bo nie chodzi o to, że oni przestali być katolikami. To może też jest ważne, bo jednak tam 69% wciąż uważa się za katolików, a jednocześnie to są zupełnie inni katolicy.
No tak, z tym, że to jest chyba taki okres przejściowy. Ja mam takie zdanie, dlatego że kościoły są puste, seminaria są puste. Nie wiem, czy tam jest, czy jest w ogóle jakieś seminarium w Irlandii. Wiesz, to no jedno, tak trochę jak z Włochami. Włosi nie chodzą do kościoła, jak im powiesz, że nie wierzą w Boga, to się na ciebie obrażą. Bardzo się cieszę z tego naszego spotkania. Ciekawy jestem waszych refleksji po książce. Ta książka jest bardzo potrzebna po to, żeby zobaczyć, jakie strategie doprowadziły do uzależnienia się takiego mentalnego od kościoła, że tam naprawdę nie było innej drogi. Jak daleko posunął się kościół w opresji kobiet oraz w tym takim socjalizowaniu dzieci oraz co się takiego stało, że można było to zmienić, bo mam wrażenie, że ta Irlandia jest o wiele bardziej zaawansowana, jeśli chodzi o zmiany, niż Polska, chociaż naprawdę było tam bardzo źle. Marta Abramowicz.
I jeszcze mogę dodać, że należy podsunąć rodzinie tę książkę przed wyborami.
Tak, przed wyborami. Zabierz babci, dziadę dowód, tak.
I daj babci książkę.
Daj babci książkę. Zapraszamy was do czytania tej książki. 27 września będzie miała premiera. Link do sklepu, gdzie można ją nabyć w komentarzu, w opisie do tego odcinka. Serdecznie zapraszam do lektury, a ci dziękuję za to spotkanie.
Dzięki wielkie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.